Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Rozważając w tajemnicy Eucharystii i zastanawiając się w tym roku nad tym, czym jest duchowość płynąca z Eucharystii, sięgam z Państwem do opisów ewangelicznych, ale zwłaszcza teraz pod koniec tych rozważań, do tych, które pochodzą z samego Wieczornika. Już w poprzedniej konferencji sięgnąłem do 13 rozdziału Janowej Ewangelii w relacji świętego Jana do opisu Ostatniej Wieczerzy. Dziś kontynuujemy to pochylenie się, to jest 13 rozdział od wiersza 18. Pamiętając cały czas, że duchowość eucharystyczna to przede wszystkim słuchanie Jezusa, jak do nas przemawia w Wieczorniku. To, co dokonało się wtedy, właśnie w chwili Ostatniej Wieczerzy, realizuje się ciągle dziś na każdym ołtarzu, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Kiedy spróbujemy jakoś głębiej wejść w te opisy, zwłaszcza dziś u świętego Jana, zobaczymy, jak Bóg jest bliski, jak nas kocha. Właśnie dlatego tu jestem z wami i pochylam się, żeby jeszcze też, żebym sam też skorzystał z każdej Eucharystii. Czytam fragment Ewangelii według świętego Jana. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, kogo wybrałem, lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swą piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Tu przerywam ten fragment. W Starym Testamencie prorok zapowiedział, że tak właśnie będzie, że z Jezusem Mesjaszem. Szczyt tego dramatu rozpocznie się właśnie od tego, że ktoś się zaparł. I teraz Pan Jezus, odwołując się do tej zapowiedzi w Starym Testamencie, jakby wszystkich słuchających, a przecież byli to Żydzi, znający, słuchający objawienie Starego Testamentu, jakby odwołując się do tego właśnie, przypomina, jednocześnie potwierdza, jakby umacnia już teraz, zanim się dostanie, mówię wam, bo tak zapowiedział Pan Bóg przez proroków w Starym Testamencie. To odwołanie się jest w Piśmie Świętym wielokrotne. Często słyszymy, no na przykład w relacji chyba świętego Mateusza, aby się wypełniło pismo, rzekł, pragnę, bo właśnie w Starym Testamencie, bo jakiś prorok, bo król Dawid w psalmie i tak dalej, i tak dalej. I te zapowiedzi Pan Bóg realizuje nawet tam z wysokości krzyża. Sięgam teraz dalej do tego samego fragmentu. Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto nie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, Panie, kto to jest? Jezus odparł, to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu, umoczywszy, wziął kawałek chleba i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co chcesz czynić, czym prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział, ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem. Niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego, zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żebyś coś dał ubogim. A po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Tyle ten fragment, który teraz na chwilę przerywam. Jeden z was mnie zdradzi. To jest jakaś chyba najbardziej przejmująca sytuacja. Zaprawdę powiadam wam, Jezus doznał głębokiego wzruszenia. To jest jakaś relacja ogromnej miłości do uczniów, do tych, których wybrał, powołał, którzy z nim wędrowali. I nagle ta świadomość, że ktoś tak bliski mnie zdradzi. To wzruszenie towarzyszy Jezusowi w każdej Eucharystii, bo przecież w każdej realizuje się ta sama ofiara Jezusa Chrystusa. Ten ból z powodu ucznia. Czasem się gdzieś tam może irytujemy, czy nieraz byśmy to jakoś po ludzku inaczej poukładali. A Pan Jezus dopuszcza nasze odejścia, zdrady, nawet zaparcie się Piotra. Uczniów za chwilę pójdą do ogrodu oliwnego i potem wszyscy pouciekają. Jezus tym dramatem opuszczenia, zdrady nas zbawia, każdego z nas. Ale jednocześnie, ponieważ czynią to najbliżsi, bardzo cierpi. Powtórzę jeszcze raz. To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. To jakby ciągłe przeżywanie, bo przecież pokolenia przychodzą nowych chrześcijan, uczniów, każdy z nas. Przecież mamy takie chwile, gdzie odchodzimy od Jezusa, wypieramy się Go, czasem sprzedajemy. A Jezus znaje głębokiego wzruszenia. To jest jakaś droga naszego zbawienia, także nasze upadki, które On zabiera. Ale On się nad tym pochyla z ogromnym wzruszeniem. Po ludzku byśmy odrzucili kogoś takiego. Nie zawracam sobie głowy, jak ktoś jest taki, źle postępuje, co no tam, będę chodził do niego jeszcze po kolędzie, czy mamy takie odruchy. Najchętniej byśmy kogoś takiego zostawili na swojej własnej drodze. A Jezus pokazuje mi w Eucharystii, że On wzrusza się, im bliższy jest ktoś, kto z Nim wędrował. Zdradza Go Jego własny uczeń. I Jezus wtedy już cierpiał. Już wzruszył się głęboko. Sięgnam teraz dalej do tego samego fragmentu. A po Jego wyjściu Jezus rzekł: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli więc Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz Go otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to powiedziałem Żydom, tak i teraz mówię do was. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Tu przerywam ten fragment, on był zbyt długi, żeby utrzymać uwagę. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus przepowiada. Znów odwołuje się do czegoś, co po ludzku jakby nie w tym miejscu. Judasz odchodzi, doznaje Jezus ogromnego bólu i wzruszenia. Rozgrywa się jakiś dramat, a Jezus mówi w tym samym momencie, że Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, ponieważ dokonała się zdrada, ponieważ jakby szczytem tej chwały będzie krzyż. Czyli nie jest jakby to ważne, co, że ktoś nas zostawił czy opuścił, ale każda taka zdrada, każdy krzyż ostatecznie jest tym najwyższą chwałą Jezusa. Moje zbawienie dokonało się właśnie w Jezusie, który przeszedł przez krzyż, czyli przez to tak, że uczniowie, że Judasz i tak dalej. Ostatecznie to wszystko prowadzi Jezusa do krzyża. I na tym etapie, i w ogóle w zbawieniu, Jezus dokonuje to tylko sam. Nikt nie może pójść za Nim. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Teraz przechodzi przez cały ten dramat opuszczenia, zdrady, zapłaty. No wszystko to, co gdzieś tam, to także dokonuje się w naszych sercach. Ile razy człowiek był przecież blisko Jezusa, a potem gdzieś tam odchodziliśmy, zostawialiśmy, nie potrafiliśmy się przyznać, obronić. I w tym momencie czytam dalej ten sam fragment. Jezus mówi tak do apostołów: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Przerywam znowu. Jezus mówi o miłości do apostołów, do wszystkich, także do Judasza, mimo tej zdrady. Jezusowi nawet odrobinę tej miłości nie brakuje. Właśnie w tym momencie zdrady, gdzieś tam ktoś zostawia, najbliższy uczeń, za chwilę okazuje się, że Piotr też, że apostołowie i tak dalej. A Jezus mówi o miłości. Mówi, że właśnie dlatego tu sprawdza się miłość, jakby wtedy, kiedy nie jestem miłowany przez kogoś, ktoś to mnie opuścił, zostawił, zdradził, jeżeli będę trwał w miłości, to będę podobny do Chrystusa. I kapłaństwo realizuje się, w ogóle życie chrześcijańskie, ale szczególnie myślę, życie kapłańskie powinno realizować się tutaj w tym wymiarze. Tak, ktoś mnie tam zdradził. Ile jest dzisiaj, siostry, bracia, takich, nie wiem, ataków, już nie mówię na Kościół, ale na kapłanów, ile dzisiaj jest? Tysiące cudownie pracujących uczniów Chrystusowych, wysłanych przez włożenie rąk, przez święcenia. Wystarczy, że tam gdzieś jeden, od razu go gdzieś pokazują i ten atak jest jakiś taki, no ostatnio kosmiczny, wielki. Nie załamać się mimo wszystko, nie przestać kochać Jezusa, to nic, no widocznie może jest też czas męczenników, nie wiem. Może jest jakieś takie wewnętrzne męczeństwo, gdzie przecież no nie wszystko od razu się rozgrywa tak dramatycznie, że trzeba przelać krew. Ale niewątpliwie jest jakaś forma męczeństwa, kiedy patrzę w mediach i tam gdzieś kogoś znowu piętnują, jakiegoś kapłana, którego gdzieś tam trzeba będzie nagrać czy coś. Czy to nie jest cierpienie? Jest. I mnie czasem to też bardzo boli. No jest i trzeba to po prostu przyjąć. Można by coś napisać, wybronić kogoś. Można, ale najpierw trzeba przyjąć jako pewną formę miłości, podobną do Jezusowej. A Jezus mówi w tym samym momencie, nie? Żebyśmy się wzajemnie miłowali. Ponieważ będę kochał tego prześladowcę, on ma szansę się nawrócić. Ponieważ Jezus kocha, to każdy ma szansę, nawet dobry Łot ma szansę przy nim się zmienić, otrzymać niebo. I sięgam dalej. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus. Dokąd ja idę, ty teraz pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział mu Jezus, życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr zapytuje Jezusa, dlaczego? Bo zmawia tylko Jezus. Ale ostatecznie razem z tą drogą zbawienia każdy uczeń, każdy apostoł jest wezwany na drogę. To każdy chrześcijanin, jak Szczepan, który jest pierwszym męczennikiem, jak każdy, kto wejdzie gdzieś na drogę Chrystusową, ci spotka Jezusa kochającego bezgranicznie. Bo być uczniem Chrystusa, zwłaszcza kapłanem, ale uczniem, to jest właśnie spotkanie z Jezusem, którego człowiek widzi, że kocha, że zawsze kocha, że nawet gdy spotyka się z Judaszem, to i tak go kocha. Że może go to bardzo boleć, ale go kocha. I że to zbawienie pochodzi tylko od Jezusa. Ale ta droga wejścia na drogę z Jezusem to też jest otwarta dla każdego z nas. Jakby przez zaproszenie, przez wezwanie, przez powołanie. Każdy odpowie, Pan Jezus gdzieś tutaj po zmartwychwstaniu spotka się nad Jeziorem Galilejskim, powie do Szymona, pójdź za mną, nie? Przyjdzie czas, że ktoś cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. No właśnie, nie? Zapowie jego męczeńską śmierć. Właściwie wszyscy apostołowie oddadzą swoje życie, z wyjątkiem Jana, ale też, który przeżywał swoje doświadczenie cierpienia. Ale tu w tym spotkaniu Jezus jeszcze coś bardzo ważnego Piotrowi przypomina. Mianowicie, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zabije, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Może warto by było, bo tak czasem sobie myślimy, że nieraz tak jest, że kiedy się wyprzemy Jezusa, to potem gdzieś uciekamy, albo jest nam głupio, albo trudno się tylko przyznać. A Jezus mówi do Piotra, do pierwszego papieża, jeszcze dzisiaj, w tej nocy. Wiem, jaki jesteś. Jezus mówi do Piotra, wobec tego także zna każdego z nas. Zna moje słabości. I gdy coś tam sfigluję, czy odejdę, czy zgrzeszę, to on dobrze o tym wie. Piotr przyjmie, nie wiadomo z jakim odczuciem, ale przyjął tę. Ona się oczywiście potem gdzieś tam sprawdzi. Już niedługo, za parę godzin, że Piotr się zaprze. Ale ta wiadomość jakby jest też takim, no takim wytrychem dla każdego z nas. Nie bój się prawdy o sobie, tylko Jezus zna prawdę o każdym z nas. I gdy jestem blisko tej miłującej Jego obecności, to mam szansę w tej miłości jakoś się z tym zmierzyć. I Piotr potem, no za parę godzin, kiedy tak się stanie, kiedy się zaprze, spojrzy na Jezusa i zapłacze. Może właśnie przypomni sobie o tym, że tak bardzo jest kochany.